Pokój braterstwu. Z reguły tak to bywa, że kiedy bracia służą tutaj z tego miejsca ostatnim wykładem, to ten wykład bywa często wykładem podsumowującym, może takim troszkę lżejszym. Ale ja rozczaruję braterstwa, nic nie będę podsumowywał. I temat, choć oparty, będzie o bardzo prostą i znaną historię, o taką historię, którą uczymy nasze dzieci na szkółkach, to nie będzie lekkim i prostym tematem. A chciałbym was wszystkich zachęcić, żebyście intensywnie myśleli, słuchali. Warunki mamy sprzyjające, bo im chłodniej, tym lepiej się myśli, więc nie obawiam się o to, że ktoś straci wątek, że mu się może troszkę drzemnie. A potem po wysłuchaniu, myślę, że jak będziecie wracać do domu, to będziecie mieli okazję porozmawiać i zobaczyć, czy rzeczy tak się mają. Tak jak uczy nas apostoł święty Paweł, cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieją mieli. I to, o czym chciałem z braterstwem tutaj porozmawiać, myślę, że będzie tym, co będzie dla nas taką pociechą i będzie wzmacniało naszą nadzieję. Jestem tego pewien, ponieważ już tym tematem miałem możliwość usłużyć braciom w Krakowie i wiem, że potem rozmawiali, dyskutowali i mówili, że to dla nich było pocieszeniem. A tytuł tych rozważań to dwa nierozpoznania. I pod uwagę weźmiemy dwa okresy z życia Józefa, syna Jakuba. Pierwszy z nich to historia, która jest opisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale. Kiedy to Józef był młodzieńcem, miał wówczas 17 lat i kiedy to z jednej strony cieszył się wielką miłością ojcowską, a z drugiej strony był znienawidzony przez braci. I w tej pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 37 rozdziale, 4 werset, czytamy tak. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli zdobyć się na dobre słowo dla niego. I sytuacja z biegiem czasu wcale nie stawała się lepsza, ale gorsza, bo Józef miał sny od Pana Boga i kiedy opowiadał o tych snach swojej rodzinie, braciom, rodzicom, to wśród braci to pogarszało jego postrzeganie. Bo w tym samym rozdziale 8 werset mówi nam tak. Kiedy Józef opowiedział im sen o snopach, rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. I kiedy kolejny miał sen, kiedy śniło mu się o słońcu i gwiazdach i księżycu, kiedy ten sen również opowiedział swojej rodzinie, to jeszcze bardziej skomplikowało sytuację i pogorszyło nastawienie jego braci. Bo 11 werset tak nam mówi. Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. I kiedybyśmy dokładnie przeczytali tą historię, to zauważylibyśmy skromność Józefa. On nie naciskał na swoich braci, żeby był uznany za kogoś wyjątkowego z powodu swoich snów. Nie pysznił się w żaden sposób, że Pan Bóg coś mu dał poznać. A przecież możemy powiedzieć, że Józef rzeczywiście był kimś wyjątkowym. Ta jego inność w stosunku do braci, jego uprzywilejowana pozycja jego brak pobłażania dla złego zachowania braci, bo jakbyśmy przeczytali drugi werset z tego rozdziału, to wiedzielibyśmy i wiemy to, bo czytaliśmy wszyscy tą historię na pewno jeden raz. Wiemy, że Józef opowiadał swojemu ojcu o tym, jak jego bracia źle postępowali. Ale to przede wszystkim zły stan serca 10 starszych synów Jakuba doprowadziły do ich niecnych zamysłów i w rezultacie do haniebnego uczynku. Józef jednak nie zginął, jak to chciała większość braci, ale został sprzedany do Egiptu za 20 srebrników. I w tej historii naszą szczególną uwagę zwracają dwaj bracia. Ruben, który chciał ochronić Józefa i zwrócić go ojcu, i Juda, który był pomysłodawcą sprzedania Józefa do Egiptu zamiast jego zabicia. Ten okres w życiu Józefa, kiedy był nastoletnim młodzieńcem, możemy określić mianem pierwszego nierozpoznania. Cielesność i zaślepienie braci, ich zły stan serca były przyczyną, że nie zrozumieli, iż pośród siebie mają kogoś wyjątkowego. Z jednej strony człowieka, który może mieć wpływ na ich postawy moralne i tym samym na to, jak postępują, a z drugiej strony nie przyjęli do swojego serca tego, że Józef może być osobą wybraną przez samego Boga. Historia Józefa jest szeroko opisana w Starym Testamencie i myślę, że z tych historii, które mamy opisane na kartach Starego Testamentu, powinniśmy wyciągać jak najwięcej lekcji. Tak jak to czynił apostoł święty Paweł, kiedy z historii Abrahama, z jego małżeństw wyciągnął dla nas lekcję dotyczącą przymierzy i dotyczącą prawdziwego nasienia abrahamowego. I sądzę, że im bardziej szczegółowo mamy opisane historie w Starym Testamencie, tym bardziej powinniśmy przykładać do nich uwagę, starając się znaleźć lekcje, które Pan Bóg tam w nich nam zostawił. I trudno byłoby w krótkich rozważaniach skupić się na całą historią życia Józefa, którą mamy opisaną w Biblii. Dlatego też oprócz tego pierwszego okresu, o którym już powiedziałem, skupimy się na jeszcze drugim okresie w jego życiu, a mianowicie na tym okresie, kiedy Pan Bóg tak kieruje losami tej rodziny, że bracia ponownie spotykają się. Jak dobrze policzyłem, to mija od tej pierwszej historii, kiedy go sprzedali do Egiptu, do ponownego spotkania 22 lata. I tą historię, o której teraz mówię, mamy opisaną w rozdziałach od 42 do 45 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Warto sobie przeczytać, jest tam wiele interesujących szczegółów. Z braku czasu oczywiście nie będziemy tego czytać. Będę tylko do pewnych fragmentów się odwoływał. Pamiętamy, że Józef wówczas był drugim po faraonie, któremu został powierzony zarząd nad całym Egiptem w czasie 7 lat wielkiej i w czasie 7 lat wielkiej obfitości. Zgromadził olbrzymie zapasy żywności na nadchodzący czas straszliwej suszy. Kiedy nadszedł czas braku urodzaju, Jakub wysyła swoich 10 synów bez Benjamina po zboże do Egiptu. Dzieje się to w pierwszym roku suszy. Możemy sobie pokrótce nakreślić okoliczności takiego stanu rzeczy. W Egipcie wówczas ludzie mieli jeszcze swoje zapasy, ale w okolicznych krajach już nie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 41 rozdział, od wersetu 53 czytamy takie słowa. A gdy skończyło się 7 lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się 7 lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb. Obfitość plonów w Egipcie zależy od wylewów Nilu, a te w największym stopniu zależą od wielkości opadów w górnym jego biegu. Zatem zgodnie z zacytowanym fragmentem wygląda na to, że przez te 7 pierwszych lat były one obfite tylko w Egipcie i można by powiedzieć, że były zwyczajnymi w okolicznych krainach. Stąd Egipt mógł zgromadzić znaczne zapasy, a pozostałe ludy z pozostałych okolicznych regionów już tego nie mogły zrobić. I wówczas nastaje czas głodu, czas bezpośredniego zagrożenia życia. I Jakub, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, tak mówi do swoich synów. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 42 rozdział, 2 werset. Oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Jedźcie tam, a zakupcie dla nas stamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. Pierwsza wyprawa do Egiptu dla ratowania życia jest dość dramatyczna. Bracia spotykają się z Józefem, ale w żaden sposób go nie rozpoznają. I myślę, że wcale nas to nie dziwi, bo któż by mógł się spodziewać tak odmienionego Józefa? Może gdyby okazał się jakimś zmizerniałym niewolnikiem, albo może pasterzem, to być może szybciej zostałby rozpoznany. Ale jego stan i jego status był zupełnie odmienny. Czytając opis tej pierwszej wyprawy, można powiedzieć, patrząc z punktu widzenia synów Jakuba, że nie spotkali się oni z życzliwym przyjęciem. Raczej było to dla nich dużym doświadczeniem. Posądzenie o szpiegostwo, czyli o szkodzenie Egiptowi, o brak uczciwości, aż w końcu jako ich próba Symeon zostaje zatrzymany w Egipcie. Te wydarzenia skłaniają już niektórych z nich do refleksji co do grzechu, jaki popełnili wobec swojego brata lata wcześniej. Ruben mówi do swoich braci: czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście. Otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. To 22 werset 42 rozdziału. Bracia wracają w swoje rodzinne strony zaopatrzeni w żywność. Oni i ich rodziny zostają uratowani od śmierci, ale za cenę pewnych zobowiązań. Ponownie mogą pokazać się w Egipcie tylko w komplecie. Wszyscy bracia bez wyjątku. Wracając do domu, odkrywają, że nie tylko mają zboże, ale też zostały zwrócone im pieniądze. I nie jest to dla całej rodziny sytuacja komfortowa. Z jednej strony ratunek, a z drugiej wielkie znaki zapytania. Kiedy mija kolejny okres czasu, prawdopodobnie około jednego roku, znów nadchodzi widmo śmierci głodowej i bracia muszą znów udać się do Egiptu. Atmosfera w domu Jakuba staje się napięta. Juda odważnie i zdecydowanie poprzez swoje oświadczenie, a także zobowiązanie, które czyni, sprawia, że bracia tym razem wspólnie z Benjaminem ruszają do Egiptu. Tym razem w Egipcie spotykają się z bardzo przychylnym przyjęciem. Goszczą w domu zarządcy całego Egiptu, spożywają u niego posiłek, zauważają, że dzieją się dziwne zdarzenia. Jak to, chociażby w jaki sposób zostali usadzeni przy stole i to, że Benjamin dostał 5 razy większą porcję niż pozostali. Następnego dnia wyruszają w drogę powrotną, zaopatrzeni w zboże i w żywność. Ale sprawy się komplikują. Powodem jest srebrny kubek Józefa, podrzucony specjalnie do worka Benjamina. Wtedy na braci przychodzi refleksja. A całą odpowiedzialność przejmuje na siebie Juda, wyjawiając przed Józefem całą historię tej rodziny. I tu następuje przełom. Józef objawia się swoim braciom, a oni są zdjęci trwogą. Józef ponownie zapewnia ich, że jest tym, którego oni wiele lat temu sprzedali do Egiptu. I wówczas wypowiada następujące słowa. 45 rozdział Księgi Pierwszej Mojżeszowej od 5 wersetu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już 2 lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało 5 lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu, władcą całego Egiptu. Zauważmy, że dzieje się to po 2 latach głodu, po 2 okresach zagrożenia życia dla całej rodziny Jakuba i kończy się wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, a największym dla Benjamina, który zostaje szczodrze obdarowany. A potem następują kolejne wydarzenia. Przybycie całej rodziny Jakubowej do Egiptu, gdzie cieszyli się dostatkiem i wielkimi błogosławieństwami. 2. Nierozpoznanie Józefa przez braci za jego sprawą staje się wielkim przełomem w dziejach tej rodziny. I po tych wydarzeniach następuje głód w całym Egipcie, który doprowadza do tego, że każdy człowiek wyzbywa się wszystkiego, aby utrzymać życie. I finalnie wszyscy wraz z całym ich dobytkiem i całą ziemią stają się własnością Faraona. Przeczytajmy dłuższy fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 47, od 13 wersetu. A w całym kraju nie było chleba, bo głód był bardzo ciężki, także ziemia egipska i ziemia kananejska ginęły z głodu. Za zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze Faraona. A gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc: daj nam chleba. Dlaczego mamy umierać na oczach Twoich, skoro brak nam już pieniędzy? Na to odpowiedział Józef: dajcie bydło wasze, a dam wam za bydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa. I dawał im Józef chleb za konie, i za stada owiec, i za stada bydła, i za osły. Tak to w owym roku zaopatrywał ich w chleb za wszystko ich bydło. A gdy upłynął ów rok, przyszli do niego następnego roku i rzekli do niego: nie taimy tego przed naszym panem, że skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do pana naszego. Nie pozostało nam już nic, co moglibyśmy dać panu naszemu, jak tylko ciała nasze i role nasze. Dlaczego mamy ginąć na oczach twoich, zarówno my, jak i rola nasza? Kup więc za chleb nas i rolę naszą. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami Faraona. Tylko daj nam ziarna siewnego, abyśmy utrzymali się przy życiu i nie zginęli, a ziemia nie była pustkowiem. I tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla Faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali role swoje, gdyż głód dał im się we znaki. Tak to cały kraj stał się własnością Faraona. Co do ludności zaś, oddał ją całą w poddaństwo. Od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez Faraona i żyli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył Faraon. Dlatego nie sprzedali ziemi swojej. I rzekł Józef do ludu: oto kupiłem dziś dla Faraona was i role wasze. Macie tu ziarno siewne, obsiejcie więc rolę. Lecz ze zbiorów oddacie 1/5 Faraonowi. Natomiast 4/5 pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych i na wyżywienie dzieci waszych. A oni odpowiedzieli: utrzymałeś nas przy życiu, abyśmy tylko zyskali łaskę w oczach pana naszego, a będziemy niewolnikami Faraona. Tak ustanowił Józef przepis, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, co do roli w Egipcie, że piąta część zbiorów należy do Faraona, tylko rola samych kapłanów nie stała się własnością Faraona. Jaką zatem naukę możemy wyciągnąć z omówionej historii Józefa? Na pewno w tej historii jest wiele nauk moralnych. Postawa Józefa, sposób jego postępowania, okazywane miłosierdzie, niechowanie urazy i szczerość przebaczenia. Myślę, że wszystkiego tego powinniśmy się uczyć i praktykować na co dzień. Ale tak jak w historii Jonasza, nasz Pan, kiedy do niej się odwołuje, to nie zwraca uwagi na moralne lekcje, lecz wskazuje, że jest tam zawarty pewien znak, proroctwo. Tak i w tej tak dokładnie opisanej historii Józefa też są ukryte głębsze treści. Wiemy, że w Biblii mamy zawarte wiele lekcji, proroctw, symboli, obrazów. Ta historia z początku kształtowania się narodu wybranego jest takim obrazem na dalsze jego losy i wskazuje na pewne szczególne postacie. Nasz Pan powiedział, ten werset był już cytowany tu z tego miejsca, od drzewa figowego, czyli narodu izraelskiego, uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Mowa o królestwie. I myślę, że ta historia pozwoli nam dostrzec, że królestwo, które się modlimy, nie jest już daleko. Nie mamy wątpliwości, że owa rodzina Jakuba symbolizuje cały naród izraelski. Wszak Żydzi sami o sobie tak mówią. To czytamy w Ewangelii świętego Jana, 4 rozdział, 12 werset. Kiedy uczeni pytają naszego Pana, czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? Podobnych wersetów znajdziemy w Biblii jeszcze co najmniej kilka. To nie budzi żadnych naszych wątpliwości, że Jakub i jego synowie symbolizują cały cielesny naród izraelski. Kogo zatem przedstawia Józef w pozaobrazie? Myślę, że i tu nie mamy wątpliwości, że Józef jest typem na naszego Pana Jezusa. Przytoczymy kilka argumentów. Najpierw zacytuję fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, który podaje charakterystykę Józefa. 41 rozdział od 39 wersetu. Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł Faraon do Józefa, jam jest Faraon, lecz bez twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadał też Faraon Józefowi imię Safenat Paneach i dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. Myślę, że na pewno kojarzą się braterstwu wiele fragmentów z Nowego Testamentu, które wprost odnoszą się do naszego Pana, który jest opisywany tak, jak tu Józef został opisany. Ja przytoczę kilka z nich. List do Filipian, 2 rozdział od 9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ewangelia Mateusza, 28, rozdział 18, werset. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. List do Hebrajczyków, 3, rozdział 6, werset. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego. Gdy Józef został wywyższony do chwały księcia Egiptu, jego imię zostało zmienione na Safenat-Paneach, które oznacza ten, który zbawia od śmierci, dając chleb życia. A nasz Pan tak o sobie powiedział. Ewangelia świętego Jana 6,51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I jeszcze jeden werset, który można powiedzieć łączy bezpośrednio naszego Pana z cielesnym Izraelem. Tak jak Józef był cielesnym bratem tych pozostałych 11 synów Jakuba. List do Rzymian, 9 rozdział od 3. Tak apostoł święty Paweł mówi: albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Jak zatem historia Józefa opisuje relacje Jezusa z jego cielesnymi braćmi, z Żydami? Pierwsze nierozpoznanie, kiedy to Józef był młodzieńcem, to nierozpoznanie przez Żydów Jezusa w czasie jego pierwszej obecności. Opisane w Nowym Testamencie postawy uczonych w piśmie i faryzeuszów są dokładnie takie, jakie czytamy w historii Józefa. Ewangelia świętego Jana, 1 rozdział 11, werset. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. To mógłby być cytat z historii Józefa. Przyszedł do swoich braci, ale oni go nie przyjęli. Ta sama Ewangelia, 7 rozdział, 7 werset. Nasz Pan tak mówi: świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Świat to społeczeństwo, w którym Pan Jezus funkcjonował i działał. I wprost powiedział, że oni mnie nienawidzą, bo ja świadczę o tym, że ich uczynki są złe. Józefa nienawidzili bracia jego za to, że świadczył, że ich uczynki były złe. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, to jest wypowiedź świętego Pawła w czasie jego podróży, drugiej podróży. On tak mówi o swoich współbraciach w cielesnym Izraelu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, żądali od Piłata, aby był stracony. Bracia Józefa nic nie znaleźli w nim, co by mogło być przyczyną, żeby go należało pozbawić życia. Nasz Pan ganił postawę wielu Żydów, jak chociażby faryzeuszów, co mamy opisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, tak jak Józef ganił postawę braci. Żydzi nie uznawali Jezusa za Mesjasza, a niektórzy nawet za proroka, bo nie takiego Mesjasza oczekiwali, a o proroku z Galilei nic nigdy nie słyszeli. A w końcu i Jezus został sprzedany za 30 srebrników, tak jak Józef, który został sprzedany za 20. Można by przytoczyć jeszcze inne fragmenty z Nowego Testamentu, które pokazują, że stosunek Żydów do Jezusa był taki sam jak braci do Józefa. Apostoł Święty Piotr tak mówi, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od 22 wersetu. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego byście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I kawałeczek dalej, tak apostoł Piotr mówi. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Można powiedzieć, że te słowa są kopią słów Józefa, które czytaliśmy wcześniej, który mówi, to Pan Bóg sprawił, żebyście mnie tu sprzedali, po to, żebyście byli uratowani. Apostoł Piotr tak samo mówi do Żydów. To Pan Bóg dozwolił na to, aby ten, którego wyście się zaparli, ukrzyżowali, stał się waszym zbawieniem. Drugie nierozpoznanie Józefa przez jego braci ma dwa etapy. Miało dwa etapy. I tak jak czytaliśmy, to dopiero to działanie Józefa w czasie drugiej wizyty jego braci w Egipcie spowodowało, że został rozpoznany. Tak też mówi święty Szczepan, kiedy mówi do Żydów, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od 12 wersetu. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. W Biblii to pozafiguralne wypełnienie opisuje apostoł święty Paweł. Bardzo znany fragment, list do Rzymian, 11 rozdział od wersetu 25, gdzie apostoł święty Paweł tak mówi. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. To po skompletowaniu Kościoła nasz Pan spowoduje, że Izrael rozpozna go jako swojego Mesjasza. Wtedy powiedzą, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale zanim to nastąpi, historia Józefa wskazuje, że nastąpią dwa okresy, kiedy synowie Jakuba korzystają z pomocy Józefa, czyli tutaj pozafiguralnego Józefa Jezusa, nie rozpoznając go. Czy możemy wskazać na takie wydarzenia w najnowszej historii? Myślę, że tak. Jedno z nich jest już za nami, a drugie przed nami. Olbrzymi głód, którego doświadczyła rodzina Jakuba, jak to czytaliśmy, był dla nich zagrożeniem ich egzystencji. Gdyby nie pomoc Józefa, dalszej historii tego narodu by nie było. Ale nie taki był Boży zamiar. Głód w Biblii reprezentuje stan zagrożenia utraty życia. Tak przez jednostkę, jak i przez całą grupę, czy przez cały naród. Tak również w czasach końca tego wieku Żydzi zmierzyli się z zagrożeniem, które potencjalnie mogło położyć kres temu narodowi. Przypomnijmy niektóre fakty z nieodległej historii. To jest XIX wiek, kiedy to antysemityzm narasta, przybiera na sile, kiedy Żydzi stają, ich egzystencja staje się coraz bardziej zagrożona. I takie najbardziej znane wydarzenia to fala antysemickich pogromów, które miały miejsce w Imperium Rosyjskim w latach 1881-1884 i potem 1903-1906. W tym pierwszym okresie doszło do 250 pogromów i ekscesów, zaś w tym drugim okresie pogromy Żydów odbyły się w 64 miastach i 626 miasteczkach oraz wsiach. I wprawdzie w tej fali pogromów relatywnie niewielu Żydów straciło życie, Jednak ogromna skala zniszczeń mienia i niejednoznaczna reakcja władz doprowadziły do utraty poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności żydowskiej i początku fali emigracji, głównie niestety w kierunku Stanów Zjednoczonych. Ale również reakcją na te pogromy było wzmocnienie ruchu syjonistycznego. W 1882 roku Leon Pinsker w odezwie Autoemancypacja ocenił, że jedyną metodą ucieczki przed judeofobią jest utworzenie własnego państwa. Założył on Chowowej Syjon, pierwszą organizację dążącą do imigracji do Palestyny. To był jednak dopiero początek okresu prześladowań i czasu, kiedy Żydzi jako naród byli zagrożeni unicestwieniem. Figuralny okres głodu, jakiego nigdy wcześniej nie doznali. Ten okres naznaczony Holokaustem skłonił narody świata do przyznania Izraelowi możliwości stworzenia własnego państwa na ziemiach ich przodków. Ale to tak naprawdę dzieło pozafiguralnego Józefa, naszego Pana obecnego po raz wtóry. To tak jak napisał prorok Daniel, pierwszy werset 12 rozdziału. W owych czasach wystąpi Michał, książę wielki, który jest opiekunem dzieci Twojego, Danielowego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do obecnej chwili. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Ale Żydzi tego nie rozpoznali i nadal nie widzą, że to nie sami oni dzięki swoim staraniom, pieniądzom uszli antysemityzmowi tamtych czasów. To nawet jest zastanawiające dla osób postronnych, którzy interesują się Izraelem. Przeczytam, braterstwu, fragment z jednej książki, którą napisała Polka, która od prawie 30 lat mieszka w Izraelu. Wyszła za mąż za Izraelczyka, mieszka w Tel Awiwie, interesuje się tym narodem, jego historią najnowszą. I również ona zauważa, że coś jest z tym narodem, z jego najnowszą historią nie tak. I napisała ona tak. Nie przez przypadek syjonizm zainicjował zasymilowany świecki, a nawet antyreligijny Żyd urodzony w Budapeszcie, Theodor Herzl, który myśląc o realizacji idei państwa żydowskiego sformułował do dziś popularne hasło. Jeśli zechcecie, to nie będzie legendą. Jesienią 1897 roku podczas pierwszego kongresu syjonistycznego w Szwajcarii Herz napisał w swoim dzienniku. Tu w Bazylei utworzyłem nowe państwo żydowskie. Dziś się ze mnie śmieją, ale za 50 lat wszyscy przyznają mi rację. Dokładnie 50 lat później, 29 listopada 1947 roku, ONZ uchwaliło rezolucję o powstaniu państwa Izrael. Jakże więc do tego doszło, że w Izraelu, który powstał dzięki syjonizmowi, ruchowi opozycyjnemu wobec religii, w kraju, gdzie z około 700 tysięcy mieszkających w nim wtedy, w 1948 roku, Żydów, tylko mniej niż 10% było religijnych. Do dziś nie ma rozdziału państwa od religii. Do II wojny światowej i tragedii zagłady syjonizm był ruchem mniejszości żydowskiej na świecie. Jego inicjatorzy, a potem także osiedlający się w Palestynie pionierzy, głównie zbuntowana przeciw tradycji rodziców żydowska młodzież, w oczach większości Żydów religijnych i nastawionych antysyjonistycznie, uchodzili za rewolucjonistów i odszczepieńców bez szerszego poparcia. To zagłada zmieniła charakter emigracji do Izraela. Już nie tylko zapaleni antyreligijni syjoniści, ale i religijni, a także ultraortodoksyjni, uciekający z Europy Żydzi, zaczęli się w nim osiedlać. Jednakże większość Żydów ultraortodoksyjnych, wierna doktrynie judaizmu głoszącej, że Żydzi powrócą do Eretz Izrael, ziemi Izraela po przyjściu Mesjasza, wybierała na miejsce osiedlenia nie Izrael, lecz Amerykę. Świeccy ludzie dostrzegają, że te współczesne wydarzenia to nie jest taka zwykła historia. Żydzi jeszcze tego chyba nie widzą. Ale my z Biblii wiemy, że to Pan obecny po raz wtóry dba o to, żeby synowie Jakuba nie zginęli. W księdze proroka Jeremiasza w 23 rozdziale od 5 wersetu czytamy takie słowa. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i będą mieszkali na swojej ziemi. Myślę, że już ten proces obserwujemy. I sądzę, że drugi okres, drugi rok głodu tego figuralnego właśnie trwa. Antysemityzm na świecie wcale nie wygasł, lecz wręcz odwrotnie przybiera na sile. Tym razem głównie w wersji islamskiej. Myślę, że przed nami w niedalekiej przyszłości są wydarzenia, gdzie Żydzi znów będą zagrożeni zagładą. Wszak wiemy, że Biblia mówi nam o ucisku Jakubowym. Księga Jeremiasza, 30 rozdział od 3 wersetu. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy, mówi Pan. I sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Pan. Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Biada. Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu, mówi Pan zastępów, złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Dlatego nie bój się ty, mój sługo Jakubie, mówi Pan. I nie trwóż się Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub i będzie żył w spokoju i beztrosko. I nikt go nie będzie straszył. O inwazji na Izrael czytamy również u Ezechiela w rozdziałach 38 i 39, gdzie jest opisany najazd Goga z ziemi Magog. Czy Biblia w innych miejscach potwierdza nam taki dwuetapowy rozwój wydarzeń? Zdecydowanie tak. Możemy zwrócić uwagę na proroctwo z tego samego proroka Ezechiela, rozdział wcześniej, 37 rozdział, bardzo znane, które nazywamy proroctwem Doliny Suchych Kości. Nie będziemy go rozważać, bo nie ma czasu, ale na pewno, braterstwo, pamiętacie, że tam są pokazane dwa okresy przywrócenia tego narodu do społeczności z Panem Bogiem. Pierwsze prorokowanie, kiedy to kości schodzą się do siebie, zostają pokryte ścięgnami, żyłami, ciałem i powstają kompletne ciała, ale bez życia. I drugie prorokowanie od czterech wichrów ziemi, kiedy to organizm ożywa. Wyraźnie pokazane dwa etapy ożycia, czyli możemy powiedzieć przyjścia do społeczności z Panem Bogiem. Innym fragmentem mówiącym o dwóch etapach jest ten z 16 rozdziału proroka Jeremiasza, od 14 wersetu. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będziecie mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią. Potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych, gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi. Nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. I odpłacę im najpierw w dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Po okresie zwanym dwójnasobem miał przyjść czas najpierw działalności rybaków, a potem myśliwych. To może pokazywać dwa okresy antysemityzmu. Ten pierwszy europejski, a ten drugi arabski. Pierwszy instytucjonalny, masowy, bo rybacy posługują się sieciami i los ryb, które w nie wpadną, jest już przesądzony. Biblia tylko w jednym miejscu mówi o łowieniu wędką. To jest ta historia, kiedy nasz Pan wysyła Piotra, żeby złowił rybę i znalazł tam pieniążek na zapłacenie podatku. Ewangelia Mateusza 17:27. A w pozostałych mówi o łowieniu siecią. Izajasz 19:8, Ezechiel 47:10, Mateusz 4:18. Działalność myśliwych nie ma takiego masowego charakteru. Dotyczy jednostek albo małych grup. Tu można przeczytać Psalm 91, trzeci werset, Przypowieści Salomonowe, 6:5. Jeśli tak rzeczy się mają, to jest to jasną wskazówką dla nas, w jakim okresie czasu żyjemy. Nie pozostało już wiele setek lat do zakończenia wyboru Kościoła, a raczej moglibyśmy powiedzieć, że pewno w dziesiątkach lat można by to liczyć. Do dokonania żniwa tego wieku i do rozpoczęcia nowego etapu w historii ludzkości. Żyjemy w końcówce ostatniego okresu historii Kościoła, który jest pokazany w liście do zborów Laodycei. To czas, kiedy niezbędnym jest zrewidowanie własnej postawy i skorzystanie z maści wzrok naprawiającej, złota w ogniu wypróbowanego i właściwej szaty. To czas, kiedy można usłyszeć głos naszego Pana i skorzystać ze sposobności posiłku, który On przygotował i którym usługuje, jak to czytamy i w objawieniu, i w przypowieściach dotyczących końca wieku Ewangelii. A tym szczególnym pokarmem myślę, że są proroctwa. Tak jak uczy apostoł święty Piotr, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 werset. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze uczynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Apostoł Paweł napomina, proroc nie lekceważcie, w liście do Tesaloniczan pierwszym. W historii Józefa jest bardzo wiele ciekawych elementów, ale pominę, bo czas nam się już kończy. Chociażby zastanowienie się nad niektórymi z synów Jakuba, co oni mogliby nam symbolizować. Wracając do historii Józefa, zauważyliśmy, że dopiero po rozpoznaniu Józefa i po przyjeździe całej rodziny do Egiptu, w tym kraju rozpoczyna się okres głodu. Jest to trzeci rok z 7 lat chudych. Wcześniej widocznie Egipcjanie mieli własne zapasy pożywienia i nie byli zależni od Józefa. To pokazuje, że wraz z przyjęciem przez Żydów Mesjasza nastąpi poważna zmiana dla pozostałych ludzi. Ich życie będzie zależało od pokarmu dostarczanego przez Jezusa. Pokazuje to na okres 1000-letniego królestwa, gdzie życie ludzi będzie na warunkach całkowitego posłuszeństwa. W rozważanej historii wszyscy Egipcjanie, tak jak to czytaliśmy, i cała ich majętność stali się własnością faraona, za wyjątkiem kapłanów. Tak uczy nas apostoł święty Paweł. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 24 wersetu. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, Wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Kropka w kropkę historia Józefa. Poddał wszystko pod panowanie Faraona. Wszystko i wszystkich. Na koniec jeszcze jeden ciekawy szczegół. Jak weźmiemy całą tą historię od momentu, kiedy Józef zostaje ustanowiony drugim po Faraonie, aż do czasu, kiedy kończy się 7 lat głodu, cały ten okres, i podzielimy go punktem zwrotnym, tym, kiedy to Jakub wraz z całą rodziną przybywa do ziemi egipskiej, to wyjdzie nam, że ten końcowy fragment jest 2 razy krótszy niż ten wcześniejszy. Proporcja jest 2:1. Skoro ten końcowy fragment powiedzieliśmy, że przedstawia nam 1000-letnie królestwo Chrystusa wraz z Kościołem, no to musimy powiedzieć, że ten wcześniejszy 2 razy dłuższy fragment przedstawia nam okres czasu około 2000 lat. Zatem od chwili, kiedy nasz Pan powiedział dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, do czasów przyjęcia Żydów z powrotem do społeczności, czyli do rozpoczęcia zmartwychwstania, powinno upłynąć około 2000 lat. Bo apostoł święty Paweł tak mówi: jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Widzimy, że mamy szczególny przywilej żyć w czasach, kiedy możemy obserwować, jak Pan Bóg realizuje rzeczy, które zapowiedział przez swoich proroków 1000 lat temu. Zatem podnośmy nasze głowy, bo widzimy, że Królestwo Boże nie jest już daleko. I pamiętajmy, żeby zwracać baczną uwagę na proroctwa i pilnować ich jako świecy w ciemnym miejscu. Pamiętając, że nie znikomymi rzeczami, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego przez ojców nam podanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Amen.